Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pich. I Państwo, mam przed sobą rzecz niezwykłą, starą i dlatego właśnie dobrą. Rzecz, która... Cóż to za rzecz? Otóż jest to wywiad z panem Normanem Davisem. Myślę, że wszyscy wiedzą, o kim mówię. Historykiem brytyjskim, który specjalizuje się również w sprawach polskich. No, laureat Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej. Słowem, doktor Honiszka za wielu polskich uczelni. No i czyli osoba znakomita, prawda? Wprawdzie ostatnio, znaczy ja się szczególnie nim nie interesowałem, ponieważ wynurzenia brytyjskiego historyka na tematy polskie mnie niekoniecznie obchodzą, żeby nie powiedzieć w ogóle, mnie nigdy nie interesowały, nie obchodziły, bo ja miałem relacje polskich historyków, relacje na temat oczywiście II wojny światowej i tego, co się dzieje, co się stało później, bo nie wystarczą polscy historycy, aczkolwiek w tym konkretnym przypadku relacje pana Normana Davisa są prawie bezcenne, albowiem dotyczą dosyć szczególnej sytuacji. Ale o tym za chwileczkę. Otóż wywiad z panem profesorem, jak się okazuje, Normanem Davisem, a przeprowadził pan Piotr Mucharski dla portalu Rosikon Press. Rosikon Press. Pan Piotr Mucharski, jakiś tam dziennikarz tego portalu, przeprowadził wywiad z panem Davisem. I ten wywiad jest dosyć obszerny. Pierwsza jego część, ja podzielę to na dwie części. Pierwsza jego część dotyczy, to jest jakby mój podział, dotyczy okresu dziecięcego, młodości, studiów pana Davisa. I tu powiedzmy sobie, będziecie Państwo mieli link do tego miejsca, więc przeczytacie to, co będziecie chcieli, jeśli będziecie chcieli. Ten pan studiował w Oxfordzie, więc tak. No, ale nie to mnie interesuje. Otóż pan Norman Davis odpowiada na pytania związane z Holokaustem. I to zaczyna być dla nas interesujące, prawda? Ponieważ nie jest Polakiem, nie ma osobistego podejścia, nie ma jakby osobistych naleciałości, prawda? No bo większa część z nas poprzez relacje rodzinne coś tam na ten temat wie, coś tam na ten słysza, ja również. A on nie. On urodził się w Anglii, wychował się w Anglii, studiował w Anglii, więc on jest jakby obojętny, no prawie. I dlatego też jego wynurzenia na temat tego Holokaustu i wszystkiego i spraw żydowskich są dla nas bardzo ważne, bardzo cenne. Ja myślę, że nie tylko dla nas, Polaków, ale dla wszystkich tych, którzy za chwilę będą mieli do czynienia, znaczy, którzy mają do czynienia z rasą panów, bo ja tak postrzegam Żydów w tej chwili, jako rasę panów. I wszystkich, bez względu na to, na jakim kontynencie się urodzili. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak rozpocząć cytowanie pana pytań i odpowiedzi pana Davisa. Dziennikarz. Pozostaje nam najdrażliwsza kwestia. Powtarzam, to jest druga część tego wywiadu. Kiedy została przywrócona pamięć Holokaustu jako centralnego dramatu II wojny światowej? Podkreślam pytanie. Centralnego dramatu. Zdumiewające, Krzysztofie, ale jednak. Ono padło. Odpowiedź. On, czyli ten Holokaust, był długo kwestią niemal wypartą, również w Izraelu. Dopiero kiedy władzę objął pierwszy ultraprawicowy rząd partii Likud z premierem Menachem Beginem, notabene byłym oficerem armii Andersa, Holokaust stał się tematem centralnym. Wiązało się to jednak z ekspansją i lobbingiem poglądów Likudu. jak powiedziałem, skrajnie prawicowych wśród organizacji żydowskich w Ameryce. Chodziło przede wszystkim o wsparcie militarne dla Izraela, ale nie tylko. Trzy kropek. Pytanie. Chodzi panu o jakiś rodzaj polityki historycznej? Odpowiedź. Powiedzmy. Trzy kropek. Dla mnie dzisiaj uderzające jest to, jak silnie poglądy Likudu funkcjonują w administracji prezydenta George'a W. Busha. Nie zapomnij, że mamy rok 2008. Wojna w Iraku miała być przedostatnim zwycięstwem, bo ostatnim miał być Iran. Na całe szczęście Irak okazał się klęską. Ale co to ma wspólnego z historią? I odpowiedź, znaczy pytanie tego dziennikarza, co to ma wspólnego z historią? Odpowiedź. Pamiętam, jak w latach 70. przyjechał do Londynu znany historyk izraelski, Yehuda Bauer, o którym notabene często mówi pani Ewa Kurek, też historyk. Jako przyjaciel Antoniego Polonskiego poszedłem na spotkanie, na które ambasada Izraela zapraszała wszystkich historyków żydowskich w Londynie. Wyglądało to spotkanie trochę na trening, ale było też burzliwe. Wówczas po raz pierwszy usłyszałem, że w pracach należy podkreślać, że Holokaust był unique, wyjątkowy, a sama ta zbrodnia ma wymiar industrial genocide, mordu przemysłowego. A miałem wrażenie, że cała terminologia jest już przepracowana i podana do użycia. Mnie najbardziej uderzyła propozycja, by ową tragedię wyjaśniać przez trzy kategorie ludzi czy społeczności. Holokaust wyjaśnić przez trzy kategorie ludzi. Wykonawców, biernych świadków i ofiary. Wykonawcy to byli naziści, nie Niemcy. O nie, tylko naziści i ich kolaboranci. Biernymi świadkami to Polacy, a ofiarami byli Żydzi. Pamiętam, że zabrałem głos, mówiąc, że to ciekawe, ale nie daje mi odpowiedzi na pytanie, czy mój teść, który był w Dachau, podpada pod kategorię ofiary. Usłyszałem na to pytanie, czy on był Żydem. Kiedy zaprzeczyłem, rozpoczęła się wrzawa. Kazano mi siadać i wytłumaczono, że są wyjątki od każdej reguły. Ale reguła to nie obala ani wykładni historycznego scenariusza. Jego wymowa polegała głównie na tym, by pokazać tragedię Żydów, separując ją od innych tragedii. Okazało się to na tyle skuteczne, że teraz wielu Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone wzięły udział w wojnie, by ratować Żydów. Niestety wówczas nie brano tego jakoś pod uwagę. Pytanie. Zaraz. To pan nie uważa, że zbrodnia na Żydach była wyjątkowa? Odpowiedź pana Davisa. Ależ była. Podczas kiedy ja uważam, że nie była. Ale o tym do tego wrócimy. Więc o co chodzi? Dzięki temu została przywrócona pamięć Holokaustu. Odpowiedź. Chodzi o znaczenie słowa wyjątkowy. Historyk ma obowiązek porównywać. To przez porównanie wiemy przecież, dlaczego demokracja jest lepsza od dyktatury. Polityczna poprawność nie dopuszcza jednak porównywania w kwestii Holokaustu. Co oznacza, że jest on i unikalny, i nieporównywalny. Do dzisiaj porównywanie nazistowskich obozów i gułagu albo nazizmu i komunizmu uchodzi w wielu środowiskach za niedopuszczalne. Przepraszam, ale muszę przerwać. Proszę Państwa, nawet w 2008 roku pan Norman Davis był już poprawny politycznie, albowiem używał sformułowania nazistowskie obozy, podczas gdy istniały tylko i wyłącznie obozy hitlerowskie, niemieckie obozy koncentracyjne. No ale powiedzmy sobie, że no to jest jeden z wielu minusów pana, jedna z wielu słabych stron pana Normana Davisa. Czytam dalej. Poszedłem z tym pytaniem do największego autorytetu, filozofa, Żyda, Izraela Berlina. Był wtedy prezydentem mojego koledżu w Oksfordzie. Zaprosił mnie do domu i powiedział, że nie można stwierdzić, że coś jest unikalne, nie porównując tego z innymi fenomenami. Kiedy zacytowałem go w swoim eseju na ten temat, usłyszałem, że manipuluje wypowiedziami wielkiego filozofa. Pisząc we wstępie do książki Europa walczy, i to pytanie, że czeka pan na reakcję amerykańskiej i spodziewa się pan awantury, to ma pan na myśli reakcję na rozdział, w którym zestawione zostały obok siebie Holokaust i Gulag? Przepraszam. Odpowiedź. Tak, to miałem na myśli. Sporo było recenzji, lecz nikt nie zwrócił uwagi na to zestawienie. Ciekaw jestem dlaczego. Przecież pojęcie obóz koncentracyjny jest wciąż zarezerwowane tylko dla hitlerowców. O, proszę, powiedział hitlerowców. I zdaniem wielu nie powinno mieć konkurencji. Może milczenie bierze się stąd, że jestem tam znany jako polonofil, co w Ameryce oznacza antysemita. Proszę Państwa, ja cytuję pana Davisa, historyka, poważnego człowieka. Przeczytam to zdanie jeszcze raz. Może milczenie bierze się stąd, że jestem tam znany jako polonofil, co w Ameryce oznacza antysemita. Antysemita! Jak to się uzasadnia? No choćby w ten sposób, że Polska jest najbardziej katolickim krajem w Europie. Ergo, niech pan sobie sam dopowie. Pytanie dziennikarza. Czy fakt, że w 1986 roku został pan usunięty z Uniwersytetu Stanford w Kalifornii, ma wpływ na pana opinię w tym względzie? Nie psychologizujmy, ale była to dla mnie jakaś lekcja. Pytanie. Pan został tam przyjęty jako wykładowca. Przeszedł pan wszystkie procedury, po czym okazało się, że... Odpowiedź. W kwietniu 1986 roku dostałem w końcu list, w którym napisano: historyk, który broni Polaków, nie jest do zaakceptowania w gronie wykładowców Uniwersytetu Stanford. Proszę jeszcze raz posłuchać tego zdania pana Normana Davisa. To jego własne życie. To jego samego dotknęło. Historyk, to jest to, co do niego napisano. Historyk, który broni Polaków, nie jest do zaakceptowania w gronie wykładowców Uniwersytetu Stanford. Dotyczyło to rozdziału o Żydach polskich w Bożym Igrzysku. W książce pod tytułem Boże Igrzysko. Mnie w tym liście najbardziej przeraziło słowo Polaków. Nie polskich przestępców albo polskich antysemitów. Tam jest napisane Polaków. Przecież to rasizm. Nie, to akurat nie jest rasizm, moim zdaniem. Dowód w kwestiach polsko-żydowskich nie powinno być. Dowód, że w kwestiach polsko-żydowskich nie powinno być dyskusji. Jest jedna prawda podana do wierzenia. Davis nie wierzy? To go wyrzucamy. Kilka tygodni później napisałem na prośbę Kongresu Polonii Amerykańskiej list do Kongresu USA. Okazało się, że w dokumencie wewnętrznym Kongresu, czymś w rodzaju ściągi historycznej dla amerykańskich senatorów, wyszczególniono kraje, które były sojusznikami Hitlera podczas II wojny światowej. W tym gronie była wymieniana Polska. Niedługo po liście wprowadzono poprawkę do dokumentu. Niemniej pokazuje to potęgę historycznego mitu, czy też, jak zwał, bredni. Nie, ani historycznego mitu, ani żadnej bredni. Po prostu precyzyjnego żydowskiego scenariusza. Precyzyjnie realizowanego żydowskiego scenariusza. To jest również poprawność polityczna pana Davisa. Cytuję dalej. Pana Davisa. Podejrzewam jednak, że moje nieszczęście w Stanford było związane również z moją postawą wobec ZSRR. Może się pan domyśleć, co myślałem, lecz były to wówczas poglądy niepopularne w kręgach naukowych, tym bardziej, że prezydent Ronald Reagan był tam uważany za szkodliwego imperialistę. O Związku Radzieckim wyrażał się przecież imperium zła. Więc jako wróg Sowietów uchodziłem pewnie za zwolennika Reagana, czyli też niegodnego Stanfordu. E, Jakoś im się pewnie te dwie kwestie kojarzyły. Taka misja. No, taka misja. Taka misja. No, taka karma. I teraz pytanie. Wiem, że podjął się pan misji. Baronessa Rachel Ditch, była szefowa BBC i Uniwersytetu w Oksfordzie, wytoczyła proces rządowi polskiemu w sprawie odszkodowania za utracony w Polsce majątek. Umówił się pan z nią na spotkanie. Znał pan ją dobrze? Odpowiedź. Nie znałem jej osobiście. Przeczytałem artykuł o tej sprawie w londyńskim Jewish Chronicle i wysłałem list, adresując go na Izbę Lordów, w której zasiadała baronessa Ditch. Chciałem jej tylko opowiedzieć o historii regionu, skąd pochodziła jej rodzina. Mieszkali w Ustrzykach Dolnych. W artykule przeczytałem, że nie chodzi o pieniądze, lecz o uświadomienie Polakom zbrodni, których dopuścili się podczas wojny. Było tam wręcz zdanie, że wszystkie zbrodnicze narody przyznały się do win i przeprosiły za II wojnę światową. Tylko Polacy nie. I to Polska ma przyznać, że nie tylko jacyś zbrodniczy kolaboranci. Trzy kropek. Cytuję dalej. Umówiliśmy się w knajpce w Oksfordzie. Była to bardzo ciekawa rozmowa. Baronessa urodziła się w 1943 roku w Londynie. Jej rodziców też podczas wojny w Polsce nie było, więc o tym okresie w domu rozmawiało się niewiele. Ale pamięta, że kilka lat po wojnie przyjechała do niej ciocia, która pochodziła z Ustrzyk. Do Anglii przyjechała z Syberii. Tłumaczyłem, że Ustrzyki były przez 2 lata pod okupacją sowiecką i prawdopodobnie rafineria jej dziadka w Ustrzykach, tam była ropa, została skonfiskowana nie przez hitlerowców, przez władze sowieckie. A ciocia znalazła się na Syberii, bo ją tam wywieziono. Dziadek był przecież burmistrzem, więc jak najbardziej podpadał wraz z rodziną pod sowiecki paragraf. Baronessa nie słyszała o tym wszystkim wcześniej. Na koniec podarowałem jej egzemplarz Europa Walczy i umówiliśmy się na kolejne spotkanie. A pytanie dziennikarza. Czemu pan to robi? Druga wojna światowa była konfrontacją zła ze złem. Choć do roku 1945 te zła żyły w przymierzu, a potem sowieckie zło przyczyniło się walnie do triumfu nad Hitlerem. Zestawiając je, nie chcę ich relatywizować. Nie chcę tylko, by jedno wyparło z pamięci drugie. Niestety ta świadomość na Zachodzie prawie nieobecna. Archipelag Gułag ukazał się już ponad 30 lat temu. To jest pytanie, znaczy to jest konstatacja dziennikarza. Ale on tkwi w innym tomie mentalnej encyklopedii historycznej. To jest bardzo nieładnie powiedziane. Wiedza o nim istnieje, ale nie przebija się do obowiązującej mitologii II wojny światowej i tkwi poza rozdziałem opisującym jej zbrodnie. Mitologia, która rządzi naszą pamięcią, żyje obok historii. Jest na pewno od niej mocniejsza, niestety. Pytanie dziennikarza. Historyk musi więc walczyć z pamięcią? Odpowiedź. Pamięci to jakby osobne przedziały pociągu. W każdym przedziale rozmawia się o czym innym. W jednym o Jedwabnem, w drugim o Wołyniu. Lecz te rozmowy toczą się osobno, wzajemnie o sobie nie wiedząc. Historyk powinien nasłuchiwać każdej z nich i wysnuć wspólną opowieść, która je połączy, a może i pogodzi. To jest wszystko, proszę Państwa. Ten artykuł ukazał się w Tygodniku Powszechnym. A mili Państwo, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jestem polskim nacjonalistą. Polakiem i polskim nacjonalistą. Polakiem i człowiekiem, który ma szacunek dla moich dziadów, wujów, którzy walczyli o Polskę. Bo tak się składało, że walczyli. I taty. Oni już wszyscy nie żyją. A ja dożywam swojego kresu. Nigdy bym nie przypuszczał, będąc młodym człowiekiem, że przyjdzie mi nie dość być kontynuatorem ich walki w jakimś stopniu, walki z komuną w latach, bo to, co robiłem w latach 76-89, było niczym innym. Zresztą mam to napisane na dokumencie upoważniającym mnie do zniżek na środki masowej komunikacji w Warszawie, że walczyłem w ruchu antykomunistycznym. Więc nie tylko nie przypuszczałem, że będę ich kontynuatorem, ale że kiedyś będę musiał upowszechniać wiedzę o tym, wiedzę dla mnie oczywistą, wiedzę z mojej młodości, wręcz z dzieciństwa, wiedzę o tej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, nas jako naród. Powiem więcej, z przerażeniem w tej chwili patrzę się na relatywizowanie tego gigantycznego wysiłku, tego gigantycznego cierpienia naszego narodu, lub wręcz kwestionowanie go. Z oburzeniem, i tutaj mogłoby być, powinno się znaleźć kilkanaście innych przymiotników, które, ale jako że one są uważane za nieprzyzwoite, wobec tego ich nie przytoczę, a przymiotników opisujących łajdactwa nie tylko Żydów, nie tylko Niemców, nie tylko współczesnych Żydów, współczesnych Niemców, współczesnych Rosjan, a współczesnych Rusów właściwie, ale również współczesnych Polaków, którzy niszczą dobre imię Polski. Również Polaków. Łajdaków, bydlaków i drani, którzy niszczą imię Polski. Dobre imię Polaków, dobre imię tych ludzi, którzy walczyli i umierali za to, żebyśmy mieli Polskę, żebyśmy mieli spokój, żebyśmy mieli, mogli normalnie żyć. Właśnie dlatego, że nie pozwolę na to, żeby narracja łajdaków dowolnej nacji przeważała, muszę swój udział w tym blokowaniu, tym odkłamaniu, odkłamywaniu tej narracji włożyć. I to jest mój udział. A wracając do artykułu. Bardzo wiele rzeczy mi się w tym artykule nie podoba. W artykule, w tej rozmowie. Zarówno ze strony dziennikarza, jak i ze strony pana Davisa. Albo jeszcze więcej rzeczy mi się nie podoba. Najbardziej mi się nie podoba to, że o ile wiem, Tygodnik Powszechny ma swoją siedzibę w Krakowie. A w tymże samym Krakowie, na jednym z cmentarzy, leży mój wuj, który w wieku 20 lat został rozstrzelany po zbrodni sądowej w 1947 roku. Więc Kraków zawsze mi będzie się kojarzył nie z Wawelem, nie z czym innym, a z grobem mojego wuja. Władka. 20-letniego chłopaka. A proszę Państwa, ale teraz może trochę szerzej. Otóż, Adrem. Ten człowiek pisze o tym, że archipelag Gułag, że instytucja pod tytułem Gułagi została wyparta i praktycznie nie istnieje w świadomości białych ludzi. Tak, białych ludzi. Bo czy to jest Australia, czy Nowa Zelandia, czy Kanada, czy Stany Zjednoczone, czy Europa, to są biali ludzie. Nie istnieje, a skoro nie istnieje świadomości białych ludzi, to nie istnieje nigdzie. Dlaczego? Ponieważ piszą historię od 30 lat, od 40 lat. Napisał to ten pan, na początku 70. lat. Przyjechał do Londynu izraelski historyk Yehuda Maurer. I od tego czasu wyraźnie powiedział, że to wszystko wyglądało to jak trening. Wyglądało to jak trening. Trening dla historyków żydowskich, którzy mają za zadanie opisać historię II wojny światowej jako historię Holokaustu. I tak jest do dzisiaj. To znaczy tak jest do dzisiaj. Dzisiaj to jest tak wzmocnione, że w historii białych ludzi istnieje tylko Holokaust. Że nie istnieje w ogóle to, co wyrabiał Stalin. I nie istnieje 20 milionów ludzi, ponad 20 milionów ludzi, którzy zostało zmielonych przez system gułagów, sowieckich gułagów od Nowej Ziemi po Sahalin, a z drugiej strony od północy po południe, po Kazachstan, nie istnieje. Oni przestali istnieć i nikt o nich nie wspomina. Czyli 20 milionów ludzi, 20 milionów ofiar, w tym ogromna część Polaków, znaczy nie ogromna część wśród 20 milionów, ale kilkaset tysięcy minimum. Ogromna część Polaków, którzy zginęli na wschodzie od 1936 roku, od akcji polskiej, akcji przeciwko Polakom, przynajmniej kilkaset tysięcy Polaków zginęło w łagrach. I tego nie ma. I o tym się nie mówi. Mówi się tylko i wyłącznie o Holokauście, który zabrał, powiedzmy sobie, no nie wiem, do 3 milionów ludzi. Do 3 milionów. No bo w samym Oświęcimiu było... Nie wiem, jakie są końcowe efekty liczenia tych biednych Żydów, których Niemcy zamordowali w czasie II wojny światowej, ale skoro w Oświęcimiu to było 800 kilkadziesiąt tysięcy Żydów zamordowano, no to sumując to wszystko, no niech będzie wszystko jedno. To jest straszne, gdy się liczy. Setki tysięcy się nie zgadzają, przecież tu chodzi o życie każdego człowieka. Dla mnie każdy Żyd wtedy zamordowany jest osobnym człowiekiem, osobnym istnieniem ludzkim. Więc to jest żenujące, że w ten sposób się do tego podchodzi, ale tak się podchodzi. A więc Holokaust to raptem, załóżmy, góra 3 miliony Żydów i te 3 miliony Żydów to jest coś nieporównywalnego z 20 milionami zamordowanych w gułagach. No ale to jest oczywiste. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w gułagach gułagi zorganizowali sami Żydzi. Poczytajcie sobie Państwo, kto stanowił wierchuszkę bolszewików od 17 roku w górę. Poczytajcie sobie Państwo. Ja przecież Wam tego wszystkiego nie będę mówił. Bandyta Dzierżyński, bydle, skończony bandyta, Polak Dzierżyński, to był wyjątkowy człowiek, ponieważ był w tym towarzystwie, ponieważ nie był Żydem. No ale był wyjątkowym bandytą, więc się nadawał. To jest jeden z tematów, który w ogóle nie jest poruszany, który w ogóle nie jest brany pod uwagę. 20 milionów ludzi wyparowało i jestem przekonany, że nikt o tym nie będzie już mówił. Ponieważ w tej chwili w Rosji o tym się nie mówi. No a jeśli w Rosji się nie mówi, no to co? To gdzie się ma mówić? A polska gehenna na wschodzie w ogóle nie istnieje w odbiorze Zachodu. Więc zważcie Państwo ten nie do zważenia, tą dysproporcję między 3 milionami Żydów, którzy zginęli, 20 milionami Rosjan i nie tylko, którzy zginęli w gułagu i okazuje się, że te 3 miliony Żydów w ogóle są rzecz unikalna. Zamordowanie tych 3 milionów Żydów jest rzeczą unikalną w skali całego świata. No więc to jest jeden z wątków tej strasznej rzeczy, która się dzieje. Ale najważniejszy wątek, w mojej opinii, to jest jednak to, o czym mówi pan Davis na samym początku, że on wtedy, na początku lat 70., kiedy był w Londynie na tym spotkaniu chińskich, tych żydowskich historyków z tym Yehudą Bauerem, że on to wtedy uznał za trening. Trening dla tych historyków żydowskich, jak mają przedstawiać Holokaust. A później jego wystąpienie, pytanie, czy jego teść podpada pod ofiarę, okazało się, że jeśli nie jest Żydem, to nie podpada. Rozumiecie Państwo? Dlatego jeden z członków mojej rodziny, który na samym początku, w pierwszym transporcie z Tarnowa, Wojdak, nie pamiętam jego imienia, został zabrany do Oświęcimia, nie podpada i po 2 miesiącach chyba zginął. Napisano, przesłali im kartkę, że umarł na zawał serca. Więc on nie podpada pod ofiarę. A na to, na to łajdactwo nie będzie mojej zgody. Nie będzie mojej zgody na zawłaszczanie pamięci o ofiarach, o polskich ofiarach II wojny światowej. Nie będzie. Nigdy. Właśnie między innymi dlatego, że tak się potoczyła sytuacja w mojej kochanej ojczyźnie, ja przeszedłem z bycia liberalnym konserwatystą, a właściwie z konserwatywnym liberałem, tak, ja w latach 80. byłem konserwatywnym liberałem poprzez pozycję liberalnego konserwatysty aż do pozycji narodowca. Ponieważ ja nie mogłem sobie pozwolić z człowieka skrajnej prędzej, ponieważ łajdactwo żydowskie przerzuciło mnie, doprowadziło do tego, że ja nie mogąc się pogodzić z kłamstwami żydowskimi, musiałem przejść na pozycję skrajnie prawicową. To żydowscy łajdacy, bandyci, żydowscy łajdacy i żydowscy kłamcy mnie tam usytuowali. To nie jest przyjemna sytuacja, ale nie mam wyjścia. Co ja chcę przez to powiedzieć Państwu, tym, którzy mnie jeszcze słuchają? Chcę powiedzieć Państwu, że żyjemy być może w czasach ostatecznych. Ostatecznych w tym sensie, że jeszcze nigdy prawda nie była tak głęboko zakopywana, jak w tej chwili. Że jeszcze nigdy w dziejach całej ludzkości fałsz i kłamstwo nie były tak mocno preferowane, tak pod niebiosa chwalone, ponieważ dotyczą tylko jednej nacji. To i tylko ta nacja jest ważna, rasa panów jest ważna. Ważna jest tylko rasa panów. Każda inna nacja jest po prostu bez znaczenia, bez wartości. O czym bardzo często mówią wprost, jasno różni rabini. I nie tylko. W Izraelu oczywiście. A więc, mili Państwo, ten historyk pokazuje bardzo oględnie, mówi bardzo oględnie, wręcz czasami zahacza to o dezinformację, to co on mówi. Bardzo oględnie. Zwróćcie uwagę na tym, na to, że on, nie wiem w którym miejscu on używa słowa Żyd. Bardzo rzadko. To jest, ja jestem przekonany, że ta poprawność polityczna, z którą w tej chwili on ma do czynienia, urodziła się wtedy, w 1986 roku, kiedy usunięto go z Uniwersytetu Stanford. Kiedy przy piętą łatkę antysemity. I on się przestraszył. Oczywiście ja mogę nie mieć racji. Jeśli chodzi o niego, oczywiście. Natomiast jeśli państwo zdecydujecie się przerzuć, bo nie przeczytać, przerzuć. Tak, słowo przerzuć chyba jest najbardziej, dla mnie najbardziej właściwe. Przerzuć jego tekst, to te odpowiedzi na pytania redaktora Tygodnika Powszechnego, to zrozumiecie państwo być może, o czym ja mówię. Dziękuję państwu, kłaniam się, do usłyszenia.